jest Rejs Radia Gdańsk z Wodami Polskimi. Halo, halo, dzień dobry, witamy z Elbląga i tutaj kończymy Rejs Housebotem Radia Gdańsk, tegoroczną edycję. Z nami Ewa Wiśniewska, Wody Polskie, dyrektor Andrzej Ryński, dzień dobry, Tatiana Słowi, Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Za nami jest kilka dni wspaniałego rejsu.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Pięć, całe pięć dni. W tym, proszę Państwa, był piątek 13. Jeżeli jest piątek 13, to coś się musi wydarzyć. Niemalże stanęliśmy pod ścianą i okazało się, że no, jednego dnia moglibyśmy nie wypłynąć, ale operator łodzi stanął na wysokości zadania i popłynęliśmy łodzią zastępczą.
Swoją drogą, to jak Państwo przeżyli tę przygodę, bo rzeczywiście odepchnęliśmy się od kei, a silnik nie działa.
Tak jest, adrenalina. No i cóż, tutaj wszystko w rękach pani kapitan. Także byliśmy bardzo tutaj pod wrażeniem działań
i
a tego, że udało się.
A nas spycha na most.
Tak, tak, no ale tutaj wszyscy dzielnie, cała załoga na pokład, wszystkie ręce i chroniliśmy burty bosakami, wiosłami, czym się dało, więc rzeczywiście... Dzięki za wspólną pracę, ale przede wszystkim dziękujemy za wspólny rejs.
Ja myślę, że takie historie to się będzie wspominało potem, takie historie z rejsu, bo gdy wszystko jest ładnie, słońce świeci, jest cisza, jest spokój, nic się nie dzieje, to potem jakie wspomnienia zostaną?
Dokładnie tak. Ja od razu Państwo przypomnieli mi pewne zdarzenie na kanale Elbląskim, gdzie mieliśmy nadzór, Urząd Nadzoru Technicznego, który miał dopuścić kanał Elbląski, czy ten odcinek pochyleniowy do kolejnego sezonu i mieliśmy bardzo podobną sytuację. Gdzieś nam silnik przestał funkcjonować i musieliśmy gdzieś zatrzymać się prawie, że na tych torach, które tam są.
A w ten sposób? Myślałem, że po prostu tak. W szuwarach.
No, gdyby nie trzeźwość mechanika, który wskoczył szybko do maszynowni i wyłączył ręcznie silnik, to pewnie byśmy gdzieś w szuwarach skończyli.
Ale tutaj też taka informacja dla naszych słuchaczy. Przez ostatni tydzień nasze studio terenowe radiowe było chyba najpiękniejszym studiem terenowym na pewno w Polsce. Mieliśmy takie krajobrazy, czasami spod pokładu tylko z Włodkiem mogliśmy zerknąć, bo montowaliśmy już kolejne materiały. No ale wszystkie te sytuacje wodne, to jak najbardziej byliśmy ich uczestnikami, dlatego proszę Państwa, nie wszystko byliśmy w stanie nagrać.
A ja też chciałabym podkreślić, że mieliśmy wyjątkową okazję i możliwość wspólnie popatrzeć na cały świat z perspektywy wody. I zarówno Państwo jako dziennikarze, myślę, jak i my, mieliśmy okazję zauważyć to, co się dzieje dobrego i to, co się dzieje złego. Zarówno w wodzie, jak i na naszych obiektach hydrotechnicznych sprawdzaliśmy oznakowanie nawigacyjne, więc to jest rzeczywiście wyjątkowa okazja i taka możliwość spojrzenia właśnie na świat z perspektywy wody.
Kiedyś mówiono, że ta ludność na żuławach to jest ludność napływowa i oni tych żuław nie rozumieją, ale chyba już doskonale te żuławy rozumiemy.
Znaczy, ci, którzy tu mieszkają, to na pewno wiedzą, w jakim miejscu mieszkają, wiedzą, co im grozi, co jest przyjemnego i jak mogą korzystać rzeczywiście z tej bliskości pięknych obszarów przyrody. Natomiast też wiedzą, co im grozi, jakie zagrożenia, no głównie te przeciwpowodziowe im grożą, to oni mają taką świadomość, więc bardzo często sprawdzają nas, sprawdzają Wody Polskie, co my robimy, czy my pamiętamy o nich, czy my wiemy o tym zagrożeniu, jakie ich dotyczy.
A lubimy za to rozmawiać o tym, jakie to są urządzenia hydrotechniczne, jak żuławy są zabezpieczone przed powodzią. I takie rozmowy w czasie rejsu prowadziliśmy z pracownikami Wód Polskich.
No właśnie, Włodku, bo ty powiedziałeś trochę, że nawiązałeś do tych osadników, którzy przyjeżdżając tutaj musieli te żuławy dla siebie oswoić, musieli się ich na nowo nauczyć. I my jako dziennikarze też tak trochę mieliśmy w trakcie tego rejsu, bo też byliśmy takimi świeżymi osadnikami. Ja jestem z Kaszub, więc ten teren jest inny, ty jesteś z Mazur. A bardzo często musimy Państwu, naszym słuchaczom, opowiedzieć o różnych rzeczach. Czytając wiadomości na antenie, czytamy czasami o zagrożeniu przeciwpowodziowym, o stanie wód i tak dalej. Dla nas bardzo ważne było to, żeby dokładnie potem widzieć oczyma, o czym my...
Wiecie, idziemy przez żuławy czasami, siódemką, w stronę Warszawy. Rozglądamy się, o płasko, no ładnie, ale generalnie nic się nie dzieje. Ale te żuławy mają swoje życie, właśnie to wodne życie.
Tak, to rzeczywiście specyficzny obszar. Nie wszyscy z perspektywy Warszawy, południa Polski nawet wiedzą, na czym to polega. Niektórzy porównują to do Holandii. Mówi się, że to bardzo podobny obszar jak Holandia. No trochę tak, bo rzeczywiście ten obszar został uratowany przed zalaniem, przed wodą. Został osuszony, zostały wybudowane kilometry wałów, to jest ponad 1000 kilometrów wałów. Jest około 100 pompowni, które utrzymują ten obszar przed tym zalaniem, no bo gdyby nie te urządzenia, to tam to byłaby woda.
Żuławy, czyli teren poniżej poziomu morza i rzeczywiście gdyby te stacje pomp nie pracowały non-stop, a gdy oczywiście jest jakaś ulewa, jest jakaś cofka, no to pracują wtedy bardzo intensywnie, tak, gdy jest jakieś zagrożenie, no to nie wiem, po 2 tygodniach, po 3 tygodniach ten poziom wody by się podniósł do poziomu morza.
Dokładnie tak. No, wiemy, co się wydarzyło po wojnie, jak hitlerowcy
oni
zatopili całe te wały. To kilka lat oczywiście, zanim się udało osuszyć, no bo też były zniszczone pompownie, więc zanim to wszystko odbudowano, to minęło kilka lat. Ale tak jest. Gdyby spadł ulewny deszcz, a zdarzają się takie sytuacje, to te pompownie też mają swoją wydajność ograniczoną, więc mamy cały czas nadzieję, że no to o tej tego typu zdarzeń nie będzie.
O tej żuławskiej infrastrukturze rozmawialiśmy podczas rejsu z pracownikami Wód Polskich. To teraz, jeśli Państwo pozwolą, małe wspomnienie tych opowieści. Bartosz Śledź.
Tak, wielkie pompy, największe. Największe na Żuławach mamy właśnie na Żuławach Wielkich. Stacja pomp Chłodniewo i Osłonka. Są to stacje pomp, które odwadniają poldery ponad 20 tysięcy hektarów. W sumie to jest dla tych samych dwóch pompowni 40 tysięcy hektarów. To jest ćwiartka tych Żuław całych, które posiadamy pod władaniem RZGW. Wydajność takiej pompowni to jest razem 21 tysięcy metrów na sekundę. Już mówię obrazowo.
Jak to można sobie wyobrazić?
Taka stacja pomp ma 3 zespoły. Jeden zespół jest w stanie przepompować 7 metrów sześciennych na sekundę, czyli tak jak mamy na działeczce sobie taki zbiornik Mausera, popularny. To jest 7 takich zbiorników w sekundę przelatuje rurociągami, które są na stacji pomp. To jest ogrom wody, ale tak jak mówię, to są największe poldery, które mamy, no nawet nie wiem, czy nie w Polsce, do spompowania. Tak? I te poziomy, które pompujemy, to jest aż do 2,8 metra poniżej poziomu morza. To jest poziom minimalny, tak żeby nikogo nie zalać, nie przesuszyć i operować tym optymalnie.
Gdy pracuje taka stacja pomp, gdy jest zagrożenie, gdy pada jakiś nawalny deszcz, ta stacja pracuje tak, jakby zasysała tą wodę po prostu, jak jakiś wielki ogromny odkurzacz.
No i to widać na kanale odpływowym, na odbiorniku, jakie powstają wtedy wiry. Bardzo widowiskowa, jeżeli chodzi o to, jest stacja pomp Osłonka, gdzie po prostu, jeżeli pompa jest załączana, to ta klapa zwrotna, ten wyrzut wody tworzy nam taki wręcz gejzer.
Piotr Kowalski.
Tak, zmiany klimatyczne niestety postępują. Można dyskutować, czy są mniejsze, czy większe, czy jedni może nie ma ocieplenia, drudzy, że jest. Generalnie co do zasady, w tej chwili na przykład prognozowane jest podnoszenie się poziomu morza i szacowany jest chyba, że mniej więcej w roku 2050 poziom morza wzrośnie tutaj, jeżeli chodzi o nasz Bałtyk, o powiedzmy 20 parę centymetrów. Naprawdę, tylko to są cały czas wszystko prognozy.
Szacunki, prognozy i 20 centymetrów na razie to wydaje się niewiele.
To jest niewiele, aczkolwiek to jest zmiana dosyć istotna, dlatego że to powoduje nie tylko sam poziom morza się podnosi, ale to zmienia też warunki przepływu wody we wszystkich rzekach, które uchodzą do tego morza.
No a jeszcze z drugiej strony, gdy przyjdzie taka porządna cofka, to wtedy tych 20 centymetrów, znamy to, to jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo, tak, bo trzeba pamiętać o tym, że cofka nie jest spowodowana, że to jest podniesienie się tak do końca statyczne, tylko to jest wiatr, czyli dochodzi nam do tego falowanie, które jest dosyć istotnym elementem. Dlatego też na przykład my przy naszych działaniach pewnych dotyczących utrzymania żuław zostawiamy trzcinowiska na przykład tam, gdzie to falowanie jest, żeby zabezpieczyć chociażby wały czy brzegi przed tą niszczycielską działalnością fali wodnej, jako po prostu niszczy ten układ gruntowy, który składa się na ten obiekt, który chcemy chronić, czyli wał przeciwpowodziowy.
Muzyka. Sławomir Szymański. W Śródzie jesteśmy, w Michałowie. Jak to wszystko działa?
No właśnie, to tak wygląda gołym okiem, że to jest równy, płaski teren, ale różnice poziomów, nawet jak patrzymy tutaj na rzekę Nogat, gdzie śluzowania się odbywają, i na każdej śluzie różnica poziomów średnio jest 2 metry i są 4 śluzy, na każdej po 2 metry, to jest różnica około 8 metrów. Gdyby nie było tych śluz, to by właściwie część terenów tych niższych była zalana.
Sławomir Szymański, ja przedstawię Wody Polskie. Jak działa taka śluza? To jest prosta historia.
No, to są tak zwane śluzy komorowe.
Wpływamy między dwie bramy. O.
Tak jest.
Jedna się otwiera, druga się zamyka.
Tak
poziomy
jest.
Wód się
wyrównuje i wtedy się otwiera te następne wrota i się wypływa z tej. Dlatego to się nazywa śluza komorowa, bo można powiedzieć, że to jest komora, gdzie wyrównuje się poziom wody do wypłynięcia.
Jakbyśmy byli w takiej wannie, w której się spuszcza wodę, albo do której
dokładnie
się wody nalewa.
Tak.
To ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby na to popatrzeć.
Tak jest.
Tam się samochody zatrzymują, ludzie zatrzymują.
Tak jest, bo są to obiekty hydrotechniczne, ale to są obiekty, które już mają około 100 lat. I właściwie bez tego nie byłoby żeglugi na rzece Nogat. Obwałowania, które są wzdłuż rzeki Nogat, to są po prostu pozostałości przed pobudowaniem śluz, tak zwanej kaskady Nogatu, od śluzy Biała Góra aż do śluzy Michałowo. Cztery śluzy są, które zastąpiły, można powiedzieć, wały przeciwpowodziowe, które były nieskuteczne.
Gdyby nie te śluzy, gdyby nie te wały wokół, to wszystko tutaj byłoby pod wodą.
Tak jak pan redaktor mówi, to większość tych terenów by była, są depresyjne i przydepresyjne, by było pod wodą i by były zalewane. I tak było do 1895 roku.
Jeszcze raz Piotr Kowalski.
W tej chwili, tak jak państwo widzicie, nie ma tak naprawdę zim od paru lat, czyli w związku z tym też to ma wpływ na to, jak zachowuje się ośrodek gruntowy, czyli nie są taki nasiąkliwy, jeżeli spadnie deszcz z kolei nawalny, to on nie wsiąka też. Mamy problemy ze zjawiskami ekstremalnymi, czyli coś, co kiedyś nie było i tak naprawdę o burzach to słyszeliśmy, czy jakichś tam tornadach zrywających dachy, to, no, to naprawdę była sporadyczna informacja w telewizji, która się gdzieś tam pojawiała, czy przebijała w mediach. W tej chwili praktycznie mamy w sezonie paręnaście takich zjawisk pokazywanych w różnych obszarach naszego kraju, no, na Żuławach zresztą tak samo.
I teraz mamy program żuławski, bo trzeba coś robić, tak?
Tak. Z naszego rozpoznania wychodzi, że na przykład prognozowana woda powodziowa, taka, czyli to, co się będzie płynęło rzeką jako taką, no to jest rzędu 30 cm na przykład wyżej, czyli to dlatego też będziemy podnosili rzędne wałów w pewnych miejscach.
Bartosz Śledź.
Wody Polskie prowadzą różne edukacyjne programy. Zapraszamy też na różne wycieczki, jak na przykład rajd rowerowy Szlakiem Żuławskich Meliorantów, który odbędzie się 21 czerwca. Wtedy można również zobaczyć nasze obiekty.
Już tuż.
Oprowadzamy po obiektach, opowiadamy, stoimy przy mapie, gdzie tak naprawdę wszystko można zobaczyć, palcem pokazać i wtedy można część tych żuław, tak, że tak powiem, ogarnąć, ale żeby zrozumieć żuławy, to już trzeba dłuższego czasu.
Ewa Wiśniewska, Andrzej Ryński, Tatiana Slowi, Włodzimierz Raszkiewicz. O rejsie rozmawiamy, hausbotem Radia Gdańsk. Trochę ten rejs podsumowujemy.
Bardzo różne budowle hydrotechniczne przede wszystkim oglądaliśmy, czasami z poziomu wody. Przy niektórych się zatrzymywaliśmy. Nie wszędzie był czas, żeby się zatrzymać.
I tam wszędzie, proszę państwa, myślę sobie, można dojechać. Jeśli nie dopłynąć, to nawet dojechać na rowerze. Tu nawiązuję do pasji pana Andrzeja Ryńskiego, który jest zapalonym rowerzystą i on nawet w czasie weekendu na rowerze lubi pojechać sobie do jakiejś śluzy, do jakiejś przepompowni. Tak to jest?
Tak to jest. W zeszłą sobotę odbyłem taką podróż z Gdyni poprzez Sobieszewo, Prom, w Świbnie, przez Nowy Dwór, no wzdłuż rzeki Tugi, no i wróciłem sobie przez Gdańsk do Gdyni. Jakieś 155 kilometrów zrobiłem.
Trochę więcej chyba, albo mniej więcej tyle samo, ile my zrobiliśmy housebotem w ciągu tygodnia.
Ale dla mnie to jest o tyle ciekawe, że jadąc rowerem zupełnie inaczej postrzega się to się mija, czyli wolniej, spokojniej, można się zatrzymać, zrobić zdjęcie, bo też lubię czasami to sobie gdzieś zatrzymywać w kadrze. Ponieważ no, jestem inżynierem, magistrem inżynierem, więc też patrzę na te obiekty hydrotechniczne na Żuławach. Niektórzy mówią, że no, dyrektor jeździ, kontroluje pracowników, czy oni coś
weekendy
robią. Też, weekendy też. Więc nie, ja bardziej patrzę oczywiście pod tym kątem, czy ta infrastruktura funkcjonuje, jak funkcjonuje, ale bardziej korzystam w tym momencie z tych
uroków, tak, natury, uroków przyrody, tak, i tego, co wokół.
Tak, dokładnie.
To jeżeli pan pozwoli, to za chwilę, za moment, za czas jakiś zapytamy o jakieś rekomendacje rowerowe wodne dyrektora Andrzeja Ryńskiego. To jest Rejs Radia Gdańsk z Wodami Polskimi. To jest Rejs Radia Gdańsk z Wodami Polskimi. Podsumowujemy rejs housebotem Radia Gdańskie, Wawiśniewska, Wody Polskie, dyrektor Andrzej Ryński, Tatiana Slowi, Włodzimierz Raszkiewicz. Witamy ponownie. Zrodził się po drodze gdzieś taki pomysł, że może byśmy taki rejs zrobili za czas jakiś, może w przyszłym roku, może za dwa lata, rowerem wodnym, panie Andrzeju.
Rowerem wodnym. Mm. Gdzie mielibyśmy popłynąć?
No, my kręciliśmy się w tym roku tak trochę szuwarowo, to mogliśmy właściwie w każdym kierunku. Mm-hmm. Byle pętlą żuławską. Chyba niektórzy nas nawet pytali, co to znaczy pętla żuławska, a wytłumaczmy, proszę.
Czym jest pętla żuławska? Mm. Pętla żuławska to jakiś tam czas temu stworzony taka idea, żeby zachęcić do korzystania z tych cieków głównie żuławskich, czyli pętla żuławska to Wisła, Szkarpawa, Nogat. Na to są takie jakby szkielety tej pętli żuławskiej.
Ja to w ten sposób tłumaczę, że pętla żuławska to jest wszystko to, co znajduje się pomiędzy Wisłą a Nogatem. Jest takie miejsce, ze szkoły każdy pamięta, że w jakimś tam miejscu Wisła rozdziela się na Wisłę i Nogat.
Dokładnie tak.
I wszystko to, co jest pomiędzy tymi rzekami, a jest sporo mniejszych rzeczy, to jest właśnie pętla żuławska.
Dokładnie, tak wygląda pętla żuławska, te mniejsze cieki. To są też te cieki, na których można by taki spływ rowerem wodnym sobie wykonać, bo one są bardzo ulkliwe. One są często, te cieki są powyżej poziomu morza, więc jakby ta perspektywa też może być zupełnie inna, pływając po takich ciekach. Wiadomo, że one są trochę ograniczone, czy widoczność ograniczona wałami, bo wszędzie te wały na żuławach są. One muszą utrzymywać w ryzach te cieki, żeby właśnie nie zalać żuław.
No właśnie, ale wtedy mamy jeszcze inną możliwość na tradycyjną łódź. Można zabrać tradycyjny rower, niekoniecznie wodny, chociaż będzie na wodzie, więc trochę wodny też będzie.
Jakoś nie daje mi spokoju ten rower wodny, ale trudno, na tradycyjną łódź też można zabrać tradycyjny rower.
Można zabrać nawet płynąc z Elbląga do Całun z państwem, widzieliśmy stateczek, na którym były rowery. Więc
takie też nas mijały, tak?
Dokładnie, takie nas mijały, więc niektórzy korzystają, jak widać, i z roweru, i z łódek, czy ze stateczków, po to, żeby się przemieszczać. I
nawet teraz budowany jest, jak słyszałem, taki szlak kulturowy, który będzie obejmował większy teren, większy rejon, bo nie tylko pętlę żuławską, ale gdzieś tam również wody Mazur.
Tak, szlak kulturowy kanału Elbląskiego, taki pomysł jest. Myśmy nawet dostali ostatnio do zaopiniowania takie projekty dotyczące budowy dróg rowerowych wzdłuż kanału Elbląskiego, więc ta sieć dróg, która już dzisiaj jest, z której mogą rowerzyści korzystać, będzie się jeszcze powiększała i w zasadzie taki szlak rowerowy kanału Elbląskiego będzie tożsamy jakby ze szlakiem wodnym.
Właśnie to jest położeniem akcentu na tą kulturowość, dlatego że 2-3 kilometry od tej wody znajdują się bardzo ciekawe, bardzo interesujące miejsca.
Tych obiektów na Żuławach historycznych jest bardzo dużo, więc czy pływając, czy jeżdżąc rowerem, naprawdę to jest coś, co warto zobaczyć.
A można by podjechać właśnie na tym rowerze do jakiegoś domu podcieniowego, bo teraz to możemy na przykład wpłynąć sobie w Tugę i zatrzymać się w Małym Holendrze, czyli klimatycznej restauracji.
Dokładnie tak. Tego typu obiekty, czy już patrząc na to, czym się zajmują Wody Polskie, no to ten cud hydrotechniki, kanał Elbląski, no dla wielu osób to jest coś, co warto na pewno zobaczyć. Zobaczyć, jak te statki poruszają się po trawie, jak są przemieszczane bez użycia energii elektrycznej, jak te 70 nawet ton, które gdzieś na tym wózku znajduje się, porusza tylko i wyłącznie opadająca woda. Dla wielu osób to może być ciekawe miejsce, to jest kawał dobrej historii.
No właśnie, bo to wszystko jest odtworzone jak przed laty i to rzeczywiście woda napędza tę pochylnię.
Dokładnie, woda napędza, nie wykorzystujemy energii elektrycznej do pokonywania. Gdyby zbudować taki tradycyjny system śluz, to mielibyśmy zamiast 5 pochylni 25 takich śluz, które potrzebują bardzo dużej ilości wody. Często potrzebują też energii elektrycznej w zależności od tego, jak są napędzane, ale te duże ilości wody, przy braku obecnie wody, to pewnie był coraz większy problem, żeby z nich korzystać. A tutaj pomysł, który gdzieś zrodził się ponad 150 lat temu w głowie Jakoba Stenke, spowodował, że coś takiego zostało stworzone. Tak, działa to jak przed laty, ma działać jak przed laty. Sezon się rozpoczął pod koniec kwietnia i coraz więcej chętnych obejrzenia tego obiektu.
No to taki fenomen europejski.
No nawet światowy, bo to jest jedyny działający na świecie obiekt tego typu, więc dlatego sporo wycieczek nie tylko z Polski, ale z zagranicy tutaj odwiedza to miejsce.
A my musimy powiedzieć, bo to jest podsumowanie tego naszego 5-dniowego rejsu, że widzieliśmy na tych wodach pętli Żuławskiej naprawdę duży ruch. I to nawet wtedy, kiedy pogoda nam nie dopisywała, bo skończyliśmy rejs ze słońcem, ale po drodze bywało różnie. Natomiast na Szkarpawie to całe karawany widzieliśmy.
Houseboatów.
Tak, no coraz więcej ludzi korzysta z tej formy wypoczynku. I nas to cieszy, bo jakby wiadomo, że jest to bliżej przyrody.
Ktoś może sobie zadać pytanie, czy warto, czy nie warto, tak? Bo na tych wodach kwitnie tylko turystyka. Już chyba one nie będą wykorzystywane transportowo.
Nie, no cały czas możemy wierzyć, że transportowo będą wykorzystywane.
Nie cuda, tak?
Tak, tak. Znaczy, ta Szkarpawa czy Wisła na naszych odcinkach jest wykorzystywana. Oczywiście do przewożenia wielkogabarytowych różnych elementów, bo one wygodniej jest korzystać z drogi wodnej i na Wiśle w zeszłym roku chyba mieliśmy 300 takich transportów, więc tego jest jednak troszeczkę jeszcze.
Bo nas wzruszały to opowieści sprzed przed lat, jak to burłacy ciągnęli barki, a potem wracali pieszo do swoich domów.
No tak trochę było, nawet kanał Elbląski, o którym rozmawialiśmy, on był zbudowany po to, żeby tylko do wykorzystania gospodarczego, czyli gdzieś lasy, które były wycinane w górnej części i to drewno było przemieszczane właśnie przy okazji do kanału i to był powód zbudowania kanału. Teraz wykorzystujemy właściwie go tylko i wyłącznie turystycznie.
Cały czas zapominam, ucieka mi pan od tego, albo ja uciekam od tego, od tych rekomendacji ładnych miejsc. Rowerowo to można przejechać nad samym kanałem Elbląsko-Ostródzkim, tak?
Można przejechać nad kanałem Ostródzko-Elbląskim rowerowo, jest trasa oznaczona, można z tego korzystać, ale w tych dróg rowerowych...
Tak? Proszę państwa, tak, pan dyrektor powiedział, ja powiedziałem kanał Elbląsko-Ostródzki, ja pochodzę z Ostródy, powinienem powiedzieć kanał Ostródzko-Elbląski, bo to jest dla ostrudziaków ważne. Dziękuję.
No, z tymi nazwami, tak naprawdę niektórzy mówią, że to powinno się nazywać kanał Elbląsko, Ostródzko, Iławski, bo jeszcze jest odnoga w kierunku Iław i często osoby stamtąd mówią, że nie, no jeszcze trzeba dołożyć ten element Iławski. No oficjalna nazwa to jest oczywiście kanał Elbląski, natomiast tak, znaczy wiemy, że te 150 kilometrów kanału ma różne odnogi. Jest ten najbardziej znany odcinek pochylniowy, ale to jest, tak jak powiedziałem, dużo szerszy zakres, dużo większy zakres, dużo więcej możliwości do poruszania się. No, ta odnoga w kierunku Jawskiego, no to jest w kierunku jeziorak, tam no, bardzo dużo ludzi, którzy chcą korzystać.
No to można by...
Ale oprócz tego, jeżeli już mówimy o nazwach, to nie jest jedyna nazwa, która właściwie jeszcze się ustala, albo wzbudza kontrowersje. Tak jest chociażby przy okazji nazwy jeziora Drużno. No właśnie, Drużno czy Druzno. Dużo było komentarzy w internecie na ten temat.
A to pani Ewa Wiśniewska nam wytłumaczyła, tak?
Tak, mówiliśmy o tym, że na wszystkich mapach i oznaczeniach jest używana nazwa Drużno, natomiast miejscowi mówią Druzno. No i ale całe szczęście, że wszyscy wiemy, o jaki akwen chodzi. Przepiękne jezioro, także zachęcamy też do tego, żeby odwiedzić te miejsca przy jeziorze Drużno lub Druzno.
I jak przy kanale Ostródzko-Elbląskim, to można sobie przejechać się na rowerze i może być pięknie, tak? A jedną z pochylni, dwie pochylnie przepłynąć stateczkiem, też może być cudownie. To przez samo jezioro, ścisły rezerwat, no najlepiej przepłynąć jakąś cichą łódką.
Tak, ten nasz dzień, w którym płynęliśmy z Elbląga do Całun właśnie przez jezioro Drużno, to było wyjątkowe. Widzieliśmy sporo objawów przyrody czyli ptaki i inne takie fajne rośliny, które gdzieś na tym jeziorze się znajdują. To jest wyjątkowe miejsce. Ja też w skali kraju podobnego nie znam. Jak rozmawialiśmy kiedyś nawet taka była dyskusja, czy zamykać wrotami sztormowymi Elbląg, bo też gdzieś się mówi o takim zagrożeniu od strony morza, no to ci, którzy znają się na przyrodzie, stwierdzili, że to jest wyjątkowe jezioro, w którym jakby ten wpływ słodkich wód i słonych wód gdzieś się zbija i ta fauna i flora, która tam się znajduje, jest w skali kraju też wyjątkowa i należy to o tym pamiętać. Czyli jak będziemy kiedyś chcieli zabezpieczyć się od strony morza, to trzeba uwzględnić, żeby ten wpływ wlewania tej morskiej wody do tego jeziora uwzględnić.
Jakoś zachować,
dokładnie, czyli żeby no, nie stracić tego, co ta przyroda wytworzyła.
To kolejne rekomendacje już za chwilę, a dla mnie takie bardzo ciekawe, nie wiem, dla ciebie, Tatiano, też były wiadomości o tym, jak to wszystko się kształtowało i wiadomości o atrakcjach żuław. To może teraz do nich wrócimy. To jest Rejs Radia Gdańsk z Wodami Polskimi. Aleksander Studziński. Pamiętamy czy nie pamiętamy, bo dawno do szkoły chodziliśmy i było coś o tym, że to na Żuławach jest najniżej położony punkt, że to depresja. Pamięta pani Tatiano?
Pamiętam.
Naprawdę?
Pamiętam ze szkoły, a to nie było tak dawno temu.
Pamiętasz ile to było?
A tego to już nie pamiętam. Ale mamy specjalistę.
Ja też tego nie pamiętam, prawdę mówiąc. No to tak jakbyśmy chodzili do szkoły, bo z panem geografem poczujemy się jak w szkole. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak jest, od 2 miesięcy pracuję w Wodach Polskich na stanowisku kierownika nadzoru wodnego, co jest też z moim wykształceniem związane. Byłem nauczycielem przez 25 lat geografii, tutaj w okolicy w Marzęcinie. No i właśnie, wracając do tego najniższego punktu.
Kiedyś mówiło się, że to raczki, tak?
Kiedyś było raczki. Minus 1,80 m poniżej poziomu morza. Tak się stało, ciekawie, że mój kolega z pracy, historyk, pasjonat też tego terenu, spacerował często po okolicy Marzęcina tutaj, niedaleko, i ujrzał miejsce. Doszedł do wniosku, że pewnie tam będzie nowy najniższy punkt. I tak się faktycznie stało.
Ale to nie było tak, że on specjalnie tam deptał.
Nie deptał specjalnie, tylko relaksacyjnie.
Ale zobacz, że historycy zmieniają geografię.
No, do tego doszliśmy. Rozmawialiśmy o tym w szkole, popatrzyliśmy na mapy, stare mapy z czasów jeszcze niemieckich, menonickich, i faktycznie coś tam było. Poprosiliśmy jeszcze innego znajomego, geodetę, żeby dokonał pomiarów geodezyjnych. I faktycznie wyszło. 2 m 20 cm poniżej poziomu morza. Znajduje się w okolicach Marzycina, najniższy punkt, już on jest...
Tak naprawdę to jest niesamowite, niezwykłe zupełnie. Jak to na wyczucie można znaleźć najniższy punkt? To tym powinien się zajmować być może różdżkarz jakiś.
Możliwe, jednak to fakt, że się mieszka na Żuławach, tak jak w moim przypadku od dziecka, no kolega był tutaj po studiach, że tak powiem, najezdny, jak to w sumie większość ludzi na Żuławach. Przyjechali w jakimś okresie czasu. Moi rodzice także pojawili się tutaj z innych terenów Polski. Ja jestem urodzony tutaj, jestem żuławiakiem od urodzenia. Obserwując ten teren, widząc wahania wody, widząc jak ta woda się zachowuje w terenie, można dojść do różnych ciekawych wniosków.
Ale to trzeba mieć we krwi, mieszkając na Żuławach, że człowiek patrzy na teren i tak jakoś wyczuwa, ile on może być nad poziomem morza, albo poniżej.
Ja będę pamiętał teraz. 2,20. To jest taki punkt, do którego trzeba przyznać, no, trudno dotrzeć, prawda?
No, trudno i nie trudno.
Teraz jest specjalne oznaczenie, oczywiście, ale to jest tam gdzieś w środku pola.
Jest w środku pola, tak, owszem. Jeszcze dodatkowa ciekawostka jest taka, że niedaleko we wsi Marzęcino, no nie w środku pola, ale na początku wsi, w okolicy lądowej znajdują się ruiny śluzy. I ludzie dziwią się, skąd śluza na lądzie. A tam po prostu w okresie przedwojennym sięgał Zalew Wiślany. Tak się u nas zmienia krajobraz. Ludzie walczą z siłami natury. Nie możemy powiedzieć, że siły natury w służbie człowieka, tylko zupełnie przeciwnie.
Tatiana, proszę, zadawaj kolejne pytanie, bo mi cokolwiek szczęka opadła.
Ja także jestem w szoku, bo my wiemy, że ta cała uroda żuław to jest jednocześnie cała trudność i całe wyzwanie żuław. I my cały czas mówimy o tej wodzie, która może się wedrzeć na ląd. A tu się okazuje, że to człowiek wdziera się trochę do tej wody.
Jak nie patrzeć, człowiek cały czas odzyskuje ten teren. No, żuławy powstały z tego materiału, który naniosła Wisła. Wisła nanosiła muły, piaski i powstawała tutaj deltowe ujście Wisły. Ludzie zaczęli się osiedlać w pewnym momencie historycznym, no i odzyskiwali. Żeby ziemia była urodzajna, musieli wykonywać prace melioracyjne. W dzisiejszych czasach Wody Polskie nad tym wszystkim panują, jednak jest to dalej ciężka praca, no bo siły wiatru, wody Zalewu Wiślanego chcą cały czas się wedrzeć na ten teren. Stacje pomp, które tutaj się znajdują, cały czas utrzymują odpowiedni poziom wód w rowach, kanałach. Tak to wygląda. Jest to ciężka nadal praca.
A kiedy to wszystko się zaczęło? To jest pytanie. Gdybyśmy tak historycznie mieli spojrzeć na żuławy.
Historycznie, jakbyśmy mieli spojrzeć na żuławy, to mógłbym sięgnąć aż do prakontynentu Pangea, kiedy to się w ogóle kształtowały kontynenty.
No dobrze, ale gdybyśmy spojrzeli na jakieś takie wczesno-średniowieczne mapy żuław, jeżeli by takie były, to co byśmy tutaj wszędzie zobaczyli? Zobaczylibyśmy wodę.
Tak jest. Wodę i rozpoczynające się osadnictwo, które później kultywowali, że tak powiem, krzyżacy. Meliorowali oni te tereny, budowali wały przeciwpowodziowe. No zresztą to widzimy w okolicy Malborka też dokładnie. Krzyżacy zapoczątkowali.
To cywilizacja rozpoczęła się od krzyżaków, co byśmy o nich nie myśleli.
Cywilizacja zaczęła się już trochę wcześniej, też kilka tysięcy lat temu. Mamy osadę Truso-Coelblonga, dlatego tam pierwsze osadnictwo. Rybołówstwo się rozwijało. Mieli dostęp ludzie do żyznej gleby, czyli mogły powstawać osady.
Myślę sobie o tym, że to dosyć kontrowersyjnie brzmi, że jednak Wody Polskie trochę kontynuują dzieło krzyżaków, ale w tym dobrym nurcie.
No oczywiście, Wody Polskie zawsze w dobrym nurcie działają. Zgodnie z nurtem rzek.
No i za czasów krzyżackich, proszę Państwa, oni rzeczywiście robili już pierwsze wały, to wały takie drewnianoziemne, tak?
Tak, oczywiście. Wtedy nie była tak technika rozwinięta jak teraz. Teraz na szczęście postęp cywilizacyjny poszedł do przodu. Mamy różne urządzenia, mamy różne sprzęty, dzięki którym możemy to odpowiednio odwadniać ten teren. Bo jakbyśmy zaprzestali prac odwadniających żuławy, to po prostu one tak jak...
Gdyby stąd woda nie była wypompowywana tak non-stop, no to nie wiem, w ciągu pół roku czy jakiegoś innego, ale krótkiego czasu, żuławy by zalało.
Tak, oczywiście, żuławy by były zalane, dlatego stacje pomp odwadniające cały czas pracują, kontrolowany jest poziom wód.
Tą ciekawą opowieścią były te ruiny śluzy gdzieś w środku lądu. A gdyby z Pana punktu widzenia, gdybyśmy mieli znaleźć takie trzy największe żuławskie, a może mało znane ciekawostki. Miejsca, o których opowieści mogą zaskoczyć.
Takim miejscem jest na przykład dwa akwedukty w sumie, znajdujące się koło miejscowości Wężowiec. To jest popegejerowska wieś. Melioracje, jakby PGR-y prowadziły w dawnych czasach, no, zeszłego ustroju, to były prowadzone też bardzo dobrze. Tam mamy skrzyżowanie dwóch kanałów, akweduktem to jest połączone. Taki sam akwedukt znajduje się koło miejscowości Gozdawa. Mamy jeszcze...
Na Żuławach mamy akwedukt?
Tak jest.
No dobrze.
W okolicach Nowego Dworu w miejscowości Różewo znajdują się ruiny parowej stacji pomp i dodatkowo mamy tutaj w Marzecinie te pozostałości śluzy.
Skarbnica wiedzy.
A ta geografia może być naprawdę ciekawa.
Bardzo ciekawa i ja na pewno na żuławy będę wracać.
Tylko już wypadło mi z pamięci, to gdzie jest ten najniżej położony punkt na żuławach?
Okolice miejscowości Marzęcino.
2:22:20.
Gmina Nowy Dwór Gdański.
No i co się okazuje, że budowle hydrotechniczne także można znaleźć w szczerym polu.
Tak właśnie było. Z takimi wiadomościami, z takimi wrażeniami wracamy z pętli Żuławskiej z tegorocznego rejsu. A pani Ewa Wiśniewska tam cały czas opowiadała o tym, żeby pamiętać o, nie tylko o programie, ale pamiętać o haśle, że wody to nie śmietnik.
Tak jest. No, prowadzimy kampanie społeczne, mówiliśmy już o tym. Jako Wody Polskie od kilku lat mówimy o tym, że wody to nie śmietnik. Wspólnie razem organizujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi akcje sprzątania wód. I no niestety przykro mówić to, co znajdujemy w tych wodach. Mówiliśmy o tym, że to nie tylko plastik, puszki, ale to są również sprzęty RTV albo nawet jakieś, nie wiem,
bywa, większe, że fotel, większe. Bywa, że lodówka, jakaś tak meblościanka. Jest. Naprawdę.
Więc z jednej strony sami wiemy, że nie możemy wyrzucać śmieci do wody, tak, ale jednak to się wszystko dzieje.
Tutaj musimy powiedzieć, że jakieś tajemnicze historie muszą się za tym kryć, no bo żeby jednak dotrzeć do takiego kanału czy rzeki, to trzeba pokonać wał bardzo często. Trzeba przejechać jakimiś polnymi drogami. No czasami trzeba się zastanowić nawet, czy nie łatwiej byłoby wywieźć te śmieci tam, gdzie należy.
Ja mogę to powiedzieć. Wchodzę ci w słowo. Ja myślę sobie, że to nie są żadne tajemnicze historie. To trzeba być, proszę państwa, teraz mówię to bardzo głośno. Trzeba być głupim i leniwym. Koniec. Dziękuję bardzo.
Ładnie to podsumowałeś.
Prawda?
Znaczy może nie ładnie, ale słusznie. Słusznie, tak.
Bo my wszyscy tak naprawdę kochamy wodę. Jeżeli buduje się jakieś nowe osiedle, a buduje się nad wodą, to te mieszkania naprawdę mają cenę.
Oj tak, dopłynęliśmy.
Woda jest cenna.
Tak jest, woda jest cenna, ale też no rzeczywiście robi to wrażenie. Możliwość dopłynięcia łodzią i przycumowania, także nie ma miejsc parkingowych w hali garażowej, tylko przy kei.
I tak można sobie potem łódeczką na przykład, rowerem wodnym.
Niespiesznie do pracy.
Albo housebotem do pracy.
Płynę, będę w czwartek. Bardzo dziękujemy za spotkanie, bardzo dziękujemy za wspólny rejs, jak zwykle sympatyczny, ale też mamy nadzieję merytoryczny. My, ale też nasi słuchacze, przede wszystkim słuchacze, dowiedzieli się wielu interesujących, ciekawych rzeczy o Żuławach i o wodzie.
A naszymi gośćmi byli Ewa Wiśniewska, specjalistka komunikacji i edukacji w Wodach Polskich.
Dyrektor Wód Polskich w Gdańsku Andrzej Ryński.
Audycję poprowadzili Włodzimierz Raszkiewicz
i Tatiana Slowi. Do miłego, do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękuję bardzo.